Spotkania z kulturą pod redakcją Barbary Miczko-Malcher.
Kłaniamy się, Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko. Są z nami goście, a ten najważniejszy gość ma korzenie ormiańskie, stąd muzyka z Armenii. Ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, duchowny katolicki, obrządków ormiańskiego i łacińskiego, ale znany też jako popularyzator wiedzy o historii i kulturze narodu ormiańskiego w czasach studenckich, opozycjonista. No można by tutaj przedstawiać szerzej księdza, ale to wyjdzie w czasie naszej rozmowy, czym się ksiądz zajmuje. Natomiast towarzyszą nam też Piotr Szelongowski, który zorganizował w Wielkopolsce szereg spotkań księdza w minionym tygodniu. No i Małgorzata Halber, która zajmuje się niepełnosprawnymi.
Tak, między innymi prowadzę Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Aktywności Lokalnej dla Ciebie, w skrócie Stowarzyszenie dla Ciebie w Pobiedziskach. Poza tym jestem wiceprzewodniczącą Rady Powiatu Poznańskiego i bibliotekarką.
I ta ostatnia informacja jest też bardzo ważna. Przed nami leżą dwie książki. Jak już o bibliotekach mowa, dwie książki, no można by było ich przynieść tutaj więcej do studia, ale dwie mamy. Jedna to książka, która była bardzo głośna, która chyba księdzu sprawiła dużo kłopotów, tak? Można to określić? No,
spowodowała, że moje życie było bardziej barwne.
Aha. To jest książka księża wobec bezpieki. Potężna książka i to jest wynik pracy ilu lat?
To jest tak, na przestrzeni 2 lat pisałem w Instytucie Pamięci Narodowej, korzystając z akt, który dostałem w swojej sprawie, bo byłem kapelanem Solidarności, ale później dostałem akta, które dotyczyły no już nie tylko Krakowa, ale wielu innych postaci z terenu całej Polski. Nie jest to książka o agentach w sutannie, tylko o represjonowaniu Kościoła, o bardzo heroicznych postawach wielu duchownych, ale też i o tych, którzy dali się uwikłać ówczesnej władzy.
Co nie było trudne.
Nie było trudne, ale były też postacie, które związane z każdym miastem pokazywały te ogromne różnice.
To ta pierwsza książka, może fragment uda się z niej wybrać. O, rozdział klerycy. Może być?
Klerycy. O tyle to jest ciekawe, że moje jedyne związki dotychczas z Poznaniem były przez służbę wojskową kleryków. Byłem 2 lata w wojsku, to była forma represji i między innymi byliśmy przez kilka miesięcy na poligonie w Biedrusku. Pierwszy raz w życiu w Poznaniu byłem na przepustce jako żołnierz, więc idealnie się otworzyło, ale też ten rozdział pokazuje, że forma represji, czyli przerywania studiów na 2 lata, polegała również na tym, że prowadzono werbunek. No właśnie na tajnych współpracowników. Natomiast efekt był absolutnie odwrotny, bo wielu księży, którzy wyszli z wojska, no, byli zagorzałymi antykomunistami.
Wybrałam mały fragment. Każdemu klerykowi zakładano teczkę, w której gromadzono informacje na jego temat. Na podstawie tych informacji decydowano, czy i w jaki sposób przystąpić do werbunku. Pierwszym przykładem nieudanego werbunku w seminarium jest sprawa księdza Tadeusza Leśniaka, urodzonego w 1935 roku w Kozach koło Bielska Białej. Po wstąpieniu do krakowskiego seminarium utrzymywał on kontakt listowny z kolegami i koleżankami ze swojej rodzinnej miejscowości. Będąc na 4. roku, napisał do jednej z koleżanek i poprosił, aby przysłała mu swoje zdjęcie. List od niej wraz z owym zdjęciem został przechwycony przez bezpiekę, która z założenia sprawdzała całą korespondencję przychodzącą do seminarium. postanowiono go wykorzystać do werbunku za pomocą szantażu. W kwietniu 1956 roku, w trakcie ferii wielkanocnych, chorąży Kuczyński specjalnie udał się do KUS i grożąc klerykowi skompromitowaniem go przed rektorem, zmusił do napisania następującego zobowiązania. Ja, Tadeusz Leśniak, zobowiązuję się do zachowania w ścisłej tajemnicy faktu udzielania informacji organom o wiadomych mi wrogich aktach ze strony mego otoczenia. Zostałem uprzedzony, że w razie ujawnienia tegoż wobec osób trzecich zostanę pociągnięty do odpowiedzialności sądowej. Informacje moje dla zakonspirowania będą podpisywane pseudonimem Jan Drut. W zamian za podpisanie owego dokumentu Ubek oddał klerykowi zdjęcie. Z akt wynika, że funkcjonariusz został za to skarcony przez przełożonych, bo w ten sposób pozbył się dowodu rzeczowego. Skarcono go również za to, że w czasie rozmowy pozyskaniowej nie odebrał od nowego agenta doniesienia na kolegów i przełożonych. W czasie następnego spotkania kleryk odmówił współpracy, co funkcjonariusz musiał odnotować w raporcie. Mam w ręku też najnowszą książkę księdza Isakowicza Zaleskiego Na ścieżkach historii. I mówi się, że to jest książka, którą się czyta...
Łatwo czyta, łatwo.
W czasie jednego wieczoru. Są to piękne postaci, ludzi, z którymi się ksiądz spotykał. Jest na przykład...
Pan Tadeusz Kukiz, ojciec Pawła Kukiza, kresowianin, lekarz, zesłaniec na Sybir, człowiek renesansu, bo zajmował się wieloma dziedzinami, między innymi napisał serię bardzo dobrych książek o sztuce na Kresach Wschodnich, Madonny kresowe, ale był też człowiekiem bardzo niepokornym. Jak ktoś chce zrozumieć fenomen, bo tak trzeba powiedzieć, Pawła Kukiza, to musiałby dokładnie przeczytać życiorys jego ojca Tadeusza, który zmarł w zeszłym roku. I myślę, to też jest pokazanie pewnej charakterystyki kresowian, ludzi, którzy przeszli bardzo ciężkie sytuacje, ale którzy nie są tacy, jak to mówią, opływowi, czyli starają się jednak coś w życiu osiągnąć.
Pan profesor Nicieja nad grobem ojca Pawła Kukiza powiedział, że jego książki, pomimo że nie był specjalistą, spokojnie mogłyby być habilitacją na temat kresów i tego, co opisał w tych książkach.
Jeżeli chodzi o Pawła Kukiza, to tutaj środowisko, w którym wzrastał, dom rodzinny, określa też jego przekonania, prawda? On się do tego swojego ojca często odwołuje.
Tak, i do dziadka, który był policjantem polskim. Paweł go nie znał, ale został zamordowany przez NKWD w 40 roku i te dwie postacie, o których słyszał ciągle, o dziadku i ojcu, którego znał, wychowywał go, miały ogromny wpływ na jego postawę życiową.
Maszerują chłopcy, maszerują, karabiny błyszczą, szary strój, a przed nimi drzewa salutują, bo za naszą Polskę idą w bój. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy życia los, na stos. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy swój życia los, na stos.
Jeżeli jesteśmy przy domu rodzinnym, to teraz wypada zapytać o dom rodzinny księdza. No bo też dokonał ksiądz pewnych wyborów w życiu. Kim była mama, kim ojciec?
Urodziłem się w Krakowie, ale w rodzinie, która pochodziła z Kresów Wschodnich, bo ojciec z kolei urodził się w Monasterzyskach, powiat Buczacz, ziemia tarnopolska. Był pracownikiem naukowym, więc zajmował się oprócz swojej dziedziny, czyli językoznawstwa, także kresami. Pisał do szuflady, dlatego że takie były czasy, że nie można było tego publikować, ale zbierał relacje świadków, bo był naocznym on sam świadkiem wymordowania jego wsi rodzinnej i bardzo to przeżył. Natomiast interesował się kulturą ukraińską, zresztą mówił bardzo dobrze po ukraińsku i nigdy nie słyszałem mojego ojca, pomimo tych ogromnych przeżyć, jakiejś nienawiści, złych słów o Ukraińcach jako narodzie. On wręcz odwrotnie mówił sympatią, natomiast mówił, że ci, co mordowali, to był wrzut, który powstał na narodzie ukraińskim w postaci Bandery i UPA. Natomiast moja mama wprawdzie urodziła się już w Krakowie, ale wywodziła się jej rodzina ze Stanisławowa, z kolei była rodzina ormiańska. Rodzina mamy przybyła gdzieś 400 lat temu, przez Siedmiogród trafiła do ówczesnej Galicji i te tradycje ormiańskie no, ciągle w domu słyszałem. Zresztą w przeciwieństwie do moich sióstr mam charakterystyczny wygląd jeszcze te rysy ormiańskie i odkąd noszę brodę, no to Ormianie mnie uważają za swojego, ale wszystkim mnie to interesowało od strony duszpasterskiej, bo w seminarium duchownym moi przełożeni, ówczesny metropolita Karol Wojtyła, no powiedział jednoznacznie od pierwszej rozmowy, że powinienem się zająć wspólnotą ormiańską i tak to zostało. I dlatego ta pasja o Kresach Wschodnich, Ormianach, o Wschodzie, no pozostała do dnia dzisiejszego.
Jak duża jest diaspora Ormian?
No, Ormianie są narodem diaspory z założenia, tak jak Żydzi, dlatego że Armenia była pierwszym krajem chrześcijańskim w 301 roku, a więc 1700 lat temu. Dzisiaj w Polsce będziemy mieli 1050. rocznicę chrztu, a Ormianie o te 650 lat wcześniej przyjęli chrzest, ale byli najeżdżani bez przerwy przez sąsiadów, między innymi przez muzułmanów, Arabów, Turków. W XI wieku Turcy podbili Armenię i wielu Ormian musiało emigrować. I 3/4 narodu dzisiaj żyje na emigracji, natomiast trafiali poprzez Bałkany i Krym do Rusi, a z Rusi do Polski. Kazimierz Wielki dał im przywileje i wspólnoty ormiańskie istniały w różnych częściach Polski, głównie Kresów. Wiem, że pojawiali się Ormianie w Poznaniu, ale tu była silna konkurencja mieszczan tutejszych, a Ormianie zajmowali się handlem, rzemiosłem, więc nie zagrzali tutaj długo miejsca. Niemniej z Poznaniem związana jest postać arcybiskupa Józefa Teodorowicza, arcybiskupa ormiańskiego z Lwowa, który tu często przyjeżdżał, brał udział w różnych wydarzeniach.
A może warto wspomnieć o tym piątkowym obiedzie ormiańskim.
A no właśnie, tak, dzięki koledze znaleźliśmy w Puszczykowie panią, której babcia była Ormianką, która ciągle o Armenii opowiadała, o Żytomierzu, gdzie się urodziła na dzisiejszej Ukrainie i nawet jej wnuczka przygotowała obiad ormiański, czyli z potrawami ormiańskimi.
To znaczy?
Ja byłem w szoku. Bo
jak ksiądz powiedział, że nie uwierzą.
Nie uwierzył. Jakbym nie zjadł, to bym nie uwierzył, bo jak gdzie tu w sercu Wielkopolski ktoś umie po ormiańsku gotować.
To znaczy, czym się różni kuchnia ormiańska od wielkopolskiej?
No nie ma ziemniaków. Przede wszystkim to jest podstawowy
w krainie
produkt.
Ziemniak.
Nie stosuje się w żaden sposób wieprzowiny, ale nie ze względów religijnych, tylko dlatego, że Armenia to jest 2000 metrów ponad poziomem morza i tam żadnej hodowli świn nie ma. Natomiast jest bardzo dużo warzyw i dużo nabiału. To jest takie charakterystyczne. No, dużo przypraw, czosnku, ale tutaj pani próbowała, nasza gospodyni, zrobić też gołąbki po ormiańsku, które się zawija w liście winogron i bardzo przypominają polskie gołąbki, które się zawija w kapustę.
Tak, tylko tam było dużo bakalii.
A tak, właśnie. Przepyszne. Rodzynki, bakalia, skórki pomarańczy.
A w liście winogron w zimie
Ona zastosowała kapustę. Akurat.
Tak, tutaj kapustę, ale tak powiem, farsz był ormiański, tak. Absolutnie. Natomiast Ormianie, no emigrując, tak, jednak te zwyczaje swoje i kulinarne, i historyczne, i tradycje przenosili w różne części świata. Dzisiaj największe wspólnoty ormiańskie są w Kalifornii, w Stanach, w Marsylii, we Francji, ale w Polsce też. I do Polski dociera teraz nowa emigracja ormiańska, nie tylko z Armenii, ale z Gruzji i z Rosji. I tutaj na Wielkopolsce już tych rodzin jest kilkadziesiąt, które no nie tworzą jakiejś zwartej społeczności, ale niemniej tutaj już spotykałem się.
To znaczy, jeżeli to określić by liczbami, to ta diaspora, czy są takie dane? Jak
są,
jest liczna?
Tak. Mniej więcej wyliczenia są takie, że Ormian jest około 11 milionów, z tego w samej Armenii tylko 3 miliony. I ciągle jest emigracja z tej Armenii, więc no 3/4 narodu jest poza Armenią, co jest ogromnym problemem, dlatego że 100 lat temu było ludobójstwo Ormian. Tutaj w Poznaniu jest pan profesor Grzegorz Kucharczyk, który napisał świetną książkę Ludobójstwo Ormian, czyli pierwszy holokaust XX wieku.
To w czasie I wojny światowej. 1915
rok. I doszło do zagłady całego narodu. Ocalała tylko część, ta Armenia, która była pod zaborem z kolei rosyjskim. A większość Ormian, tych co ocaleli na terenie Turcji, Syrii czy Libanu, wyemigrowali. No głównie właśnie do Francji, do Stanów Zjednoczonych, także do Polski. I trzeba pamiętać, że dzisiaj na tych terenach dokładnie historia niestety powtarza się, bo jest ludobójstwo chrześcijan, czyli też znowu Syria, Liban, Irak. Więc to ta sprawa się jakoś, no to koło historii znowu się obróciło.
W Polsce Ormianie też żyją gdzieś w Gliwicach chyba dużo ich
tak,
jest.
Tak, ja jestem proboszczem parafii ormiańsko-katolickiej. Są trzy parafie katolickie. Siedziba jest w Gliwicach, ale de facto moja parafia zaczyna się w Zgorzelcu, a kończy się w Przemyślu, co mnie zmusza do ustawicznych wyjazdów. Natomiast nasza tutaj ormiańska diaspora, stara i nowa emigracja, no doprowadziły do tego, że 10 lat temu Parlament Polski uznał ludobójstwo Ormian za fakt historyczny i je potępił, mimo protestów Turcji.
Gościem spotkań z kulturą jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, autor kilku książek, w tym najnowszej Na ścieżkach historii. Są w tej książce wspomnienia, szczególnie osób, z którymi się autor spotkał, które szanował, podziwiał. Są refleksje historyczne i są w końcu komentarze polityczne, bo ksiądz Isakowicz ma temperament publicysty i nie przechodzi obojętnie obok współczesnych wydarzeń politycznych i postaw polityków, wobec których bywa krytyczny. Wracam jeszcze na chwilę do tej książki, bo zaczęliśmy od Kukizów poprzez Dom Księdza, który tutaj nie jest akurat opisany, ale szkoda właściwie, nie wiem,
no,
czy gdzieś...
W innej książce jest, ja wydałem pamiętnik mojego ojca i wydałem też książkę Nie zapomnij okresa, gdzie fragmenty relacji moich najbliższych krewnych są, nie tylko z czasów wojny.
Bo zdaje się, że z rodziny mamy... Był wysoki duchowny ormiański, tak?
Tak, no brat mojego prapradziadka, arcybiskup Izaak Isakowicz, który był Ormianinem, który był poprzednikiem Teodorowicza we Lwowie, ale który słynął z tego, że prowadził bardzo szeroką działalność charytatywną i poza tym był człowiekiem, który się uważał za absolutnie polskiego patriotę. I on, i Teodorowicz później powtarzali takie słynne zdanie, że my, Ormianie polscy, mamy dwie ojczyzny, w Armenii i w Polsce. I obie ojczyzny jednakowo kochamy, co jest bardzo ważne, bo to był taki przykład, że można należeć do mniejszości, a być lojalnym obywatelem Rzeczypospolitej.
Jeżeli mówimy o tych wydarzeniach, które wstrząsały XX wiekiem i niestety nie skończyły się z zakończeniem minionego stulecia, no to ksiądz zatrzymuje się też na Bałkanach. Bośnia. Kraj wielonarodowościowy i wielokulturowy, położony w górach dynarskich. Zamieszkują go Słowianie, wywodzący się z tego samego pnia. Jednak ze względu na podziały historyczne dzielą się oni na trzy grupy, czyli na rzymskokatolickich Chorwatów, identyfikujących się z kulturą zachodnioeuropejską, prawosławnych Serbów oraz Bośniaków, którzy po podbiciu tych terenów w XV wieku przez Turków przyjęli islam. W XIX wieku w kraju wybuchły powstania antytureckie. W 1878 roku w wyniku traktatu berlińskiego, kończącego wojnę rosyjsko-turecką, kraj znalazł się pod administracją Austro-Węgier. Te z kolei zaanektowały go całkowicie w roku 1908, co było powodem rozognienia konfliktu z Serbią, która miała aspiracje do zjednoczenia pod swoim przywództwem wszystkich ziem południowosłowiańskich. Jeszcze pod koniec XIX wieku nowe władze rozpoczęły kolonizację tych terenów. Najpierw, aby przypodobać się słowiańskiej ludności, sprowadziły one urzędników tak z Czech i Chorwacji, jak i z ówczesnej Galicji. Później, w celu zagospodarowania zalesionych i mało zaludnionych terenów, zaczęły ściągać kolonistów. W ten sposób trafiło tutaj ponad 1200 polskich rodzin, wywodzących się z biednych wiosek w zaborze austriackim i rosyjskim. Ciekawy był los tych Polaków, opisany w dalszej części książki. No, w tej chwili, pisze ksiądz, w Bośni i Hercegowinie mieszka około 500 Polaków. W czasie wojny domowej w latach 1992-95 wraz z innymi mieszkańcami cierpieli oni gehennę.
To moje zainteresowanie problemami ludobójstwa Ormian i Polaków później na Kresach Wschodnich spowodowało, że z ciekawością właśnie jak taką podróżniczą i historyczną pojechałem kilkakrotnie na Bałkany i do dawnej monarchii austro-węgierskiej, między innymi do Bośni i do Siedmiogrodu, dlatego że byłem bardzo ciekaw, jak to wygląda, bo w Bośni pierwszy raz byłem 20 parę lat temu z pomocą humanitarną w Sarajewie oblężonym. To też było wielkie przeżycie. Natomiast kiedy już pojechałem tak jako bardziej reportażysta i ktoś, kto szuka pewnych analogii do sytuacji w Polsce, to muszę powiedzieć, że zawsze u podstawy ludobójstwa nie były tyle konflikty między narodowościami, bo one zawsze się pojawiają, tylko jakaś tragiczna ideologia, która popycha jednych przeciwko drugim. W wypadku ludobójstwa Ormian to była ideologia tak zwanych młodych Turków, czyli taka ideologia faszystowska, mówiąca Turcja dla Turków, kto nie jest Turkiem, musi być wymordowany. Z kolei w wypadku ludobójstwa na Kresach Wschodnich, no to ideologia banderowska, która mówiła podobnie, Ukraina dla Ukraińców, kto nie jest Ukraińcem, musi być zamordowany. Natomiast w Sarajewie na przykład, to te kultury żyły ze sobą przez kilkaset lat i tam nigdzie nie było dominacji jednej nad drugimi. Dopiero rozpad Jugosławii i ingerencja przeróżnych zewnętrznych sił, ciągle do końca nieopisana, spowodowało, że dzisiaj Jugosławii nie ma. Jest na tym miejscu 7 państw, było 6, bo później 7 Kosowo Amerykanie sobie wymyślili wykrojenie takiego muzułmańskiego państwa. I tam dopiero zobaczyłem, do czego prowadzi to ustawianie narodowości przeciwko narodowości. Ale również trzeba powiedzieć, że ogromną siłą już w Bośni jest w tej chwili islam. Czyli już nie tak daleko gdzieś tam w Syrii czy w Egipcie, ale przecież terytorialnie nieodległe tereny od Polski, gdzie jednak ten fanatyzm muzułmański widać na każdym kroku.
Islam w Polsce, muzułmanie w Polsce.
Trzeba pamiętać, że niezależnie jak to będziemy interpretować, Polska przez kilkaset lat była przedmurzem chrześcijaństwa. Przecież gdyby nie postawa poszczególnych władców Polski, to ten islam nie zatrzymałby się na Wiedniu czy pod Wiedniem. To nie chodzi tylko o bitwę wiedeńską, ale przecież najazdy Tatarów przez 200-300 lat. Turcy ciągle próbowali przez te bramy Rzeczypospolitej wejść do Europy. Nie udało się im. I to nie jest tak, że to były tylko walki między państwami. To były walki między dwoma cywilizacjami. Chrześcijańską, europejską i muzułmańską, która była bardzo, bardzo agresywna, która chciała poić konie w Renie czy w Sekwanie i zawiesić zielony sztandar na Bazylice Świętego Piotra w Rzymie. Więc to było coś takiego, gdzie w tradycji polskiej moglibyśmy porównać do krzyżaków. Pomijając już tam inne jakieś różnice, ale że mieczem się zdobywa pewne terytoria i na tych terytoriach się zakłada własną ideologię. Także dzisiaj niestety Europa stoi przed ogromnym problemem, bo jest za słaba i za bardzo rozbita, żeby się mogła temu przeciwstawić. To zresztą piszę w wypadku Bośni, bo tam widać wyraźnie, że po rozpadzie Jugosławii dwie pozostałe wspólnoty są takie, nazwijmy, wycofane, a dominuje islam.
A kiedyś w Sarajewie wszystkie świątynie były na równych prawach, prawda?
Katedra, nawet na jednej ulicy są praktycznie, tam jest taka
synagoga,
szeroka.
Tak.
Tam jeszcze jest też miejsce zabójstwa arcyksięcia austriackiego. Też ciekawa rzecz, że wtedy Chorwaci, czyli katolicy i muzułmanie byli po stronie państwa habsburskiego, bo oni widzieli, że to państwo jednak dba o te mniejszości. A Serbowie byli przeciwko i to jest ogromny paradoks, że jednak ta Jugosławia, która powstała po I wojnie światowej, po II się rozpadła całkowicie. Także widać było, jak to jest jednak nie takie proste, te relacje narodowościowe.
Co jeszcze tutaj zwrócimy uwagę w tej książce?
Siedmiogród. Ja powiem dlaczego. Dlatego, że dla mnie takim niesłychanym fenomenem był Siedmiogród, o którym oczywiście czytałem, który dzisiaj należy do Rumunii, ale przedtem był zamieszkały przez Węgrów i Sasów, czyli Niemców, i pozostały przepiękne, wspaniałe zabytki. To jest coś niewyobrażalnego. Te piękne zamki, kościoły, tak zwane kościoły obronne, bo Niemcy to od razu praktycznie zamieniali na fortece. Miasto ormiańskie, Armenopolis, ślady bardzo licznych kultur, ale niestety ta ludność po I wojnie światowej wyjechała, czy została wypędzona. Węgrzy nadal się bronią ogromnie z tej tożsamości swojej. Jest ten silny konflikt rumuńsko-węgierski. Natomiast Siedmiogród, który my znamy tylko z opowiadań o Drakuli, oczywiście jest szlak Drakuli. Jak przyjeżdżają Amerykanie, to pierwsza rzecz, to się pytają, gdzie Dracula mieszka. To jest najważniejsze dla nich. Ale są przepiękne rzeczy, są ślady polskie. Bardzo dużo poloników, choćby Józef Bem czy Izabela Jagiellonka, która jest pochowana tam w Siedmiogrodzie. I to jest kraina przepiękna, natomiast historia z nią się obeszła tragicznie. Ale zachęcam wszystkich turystów, że zamiast jechać gdzieś na plażę, to pojedźcie do Siedmiogrodu. Jak zobaczycie te przepiękne miasta wzniesione przez różne kultury zachowały się jak w skansenie, to trzeba przyznać, one nie są zniszczone w ogóle. No to rzeczywiście można tą Europą odetchnąć.
Z opowieścią księdza Isakowicza równolegle płynęła muzyka Wojciecha Kilara z filmu Dracula. Posłuchajmy jej jeszcze przez chwilę. Leży przed nami nietypowy plakat, pożółkły papier, a na nim informacja o konferencji historycznej, która odbyła się 13 lutego. Piotr Szlągowski, który jest z nami w studiu, organizował tę konferencję. Jej temat: skutki przemilczania zbrodni ludobójstwa i ich wpływ na społeczności lokalne i narodowe. Jak ten plakat powstał, bo to jest taki pożółkły papier.
Bardzo ciekawa historia. Dzięki zaproszeniu, bym powiedział, organizacji spotkania przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta Poznania Michała Grzesia, którego autorstwa plakat trzyma pani właśnie w ręku. Notabene Michał mówił mi, że jest to jak najbardziej oryginalny papier z czasów stanu wojennego, który otrzymał z kościoła na osiedlu warszawskim i na tym papierze drukował bibułę. I dlatego wygląd tego plakatu jest tak zbliżony do właśnie tych historycznych czasów. Jest to taki druk jakby maszynowy, bibuła z tamtych czasów, podkreślająca niejako tematykę, że to jest nadal gdzieś tam w sferze tej podziemnej niejako. Cały czas plasuje się to zagadnienie związane z ludobójstwem Polaków na kresach wschodnich, tak zwanych kresach wschodnich, czyli terenach dawnych województw II Rzeczpospolitej po prostu.
To była konferencja, prawda?
Konferencja, tak, konferencja.
I o czym była mowa?
Ja nawiązywałem do tego, jak pewne zaniedbania w mówieniu lub raczej nie mówieniu na temat ludobójstwa mogą doprowadzić do sytuacji, która może zagrażać też i suwerenności krajów. No, zagrożenia też bezpośrednio dotyczące określonych jednostek ludzkich. Ja pokazywałem w takim przeglądzie slajdów fotografie, no niestety, ale tak silnie nacjonalizujących się grup na zachodniej Ukrainie. No, czerpią niestety bezpośrednio z tej ideologii nazistowskiej. Jest symbolika podkreślana, SS, swastyki, tym podobne sytuacje. Nie mówię, że to już jest zagrożenie, ale być może, że zaniedbanie, niezauważania tego może stać się dla nas zagrożeniem. W końcu w Europie, jak to ksiądz Tadeusz wielokrotnie podkreśla, nie ma możliwości posługiwania się symboliką zakazaną, która zresztą została zakazana przez Organizację Narodów Zjednoczonych. Jest to ewidentnie symbolika wroga i narodowością różnych krajów i ludziom jako takim, i etyce i moralności, którą wydaje mi się, że hołdujemy w tej chwili. Także jest to zagrożenie takie bezpośrednie, a przed tym pokazem slajdów miała miejsce projekcja takiego krótkiego filmu Zapomnij o kresach, zrealizowanych przez Inne oblicza historii, Wiedza i życie. Ten dwumiesięcznik już niestety nie istnieje. Jest strona internetowa IOHA i ten film, oczywiście poza tym, że ksiądz Tadeusz mówił tutaj o ludobójstwie, byli również i świadkowie wydarzeń. Trzech z tych świadków podkreślało pomoc tych tak zwanych sprawiedliwych Ukraińców. Też musimy się nawet z czymś takim przebijać. Ja w 2009 roku pisałem pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich na konferencji, na której wspólnie byliśmy z księdzem Tadeuszem. No i mówiliśmy o tym przyznaniu im tego jakiegoś wyróżnienia, medalu za fakt, no nie bardzo często po prostu ryzyka życia i też wielu Ukraińców przy tej pomocy po prostu ginęło.
Też przecież małżeństwa były polsko-ukraińskie. Smarzowskiego film.
Tak.
Do tego sięga.
Bardzo ważnym wydarzeniem tego roku, nie tylko artystycznym, ale wszystkim społecznym, będzie premiera filmu Wojciecha Smarzowskiego Wołyń, która przełamie zmowę milczenia wokół ludobójstwa dokonanego przez UPA, dlatego że III Rzeczpospolita od 27 lat tej prawdy powiedzieć nie chce. 3 lata temu było głosowanie w Sejmie niestety pod wpływem nacisków prezydenta Bronisława Komorowskiego i Adama Michnika, szefa Gazety Wyborczej, dwa kluby parlamentarne, Platforma Obywatelska i Ruch Palikota, prawdziwe słowo ludobójstwo w tej uchwale zastąpiły takim potworkiem językowym czystki etniczne o znamionach ludobójstwa. Pozostałe kluby głosowały za prawdą, ale zabrakło 10 głosów, tak jak w Sodomie i Gomorze. I niestety do dzisiaj Polska tego nie zrobiła. Wprawdzie jest teraz uchwała, projekt uchwały zgłoszony przez PiS, ale to właśnie najprawdopodobniej reżyser filmowy powie i pokaże to, czego polski Sejm do dzisiaj nie chciał zrobić. I film oparty jest o prawdziwe relacje, o książkę Stanisława Strokowskiego, pisarza z Wrocławia, o małżeństwie polsko-ukraińskim, co było bardzo popularne. Mój pradziadek też był księdzem grecko-katolickim. W rodzinie nie byli nie tylko Polacy i Ormianie, ale także Rusini, czyli Ukraińcy. I to było normalne. Natomiast II wojna światowa i ta straszliwa ideologia banderowska spowodowała, że ludzie się zabijali również w obrębie rodziny. Dochodziło do mordów wewnątrz rodzin. To rzeczy straszne, nieznane nawet spod okupacji niemieckiej. Film pokazuje, no tak, w bardzo sugestywny sposób historię takiego małżeństwa.
Mówi się, że zginęło wtedy 60 tysięcy Polaków.
Na Wołyniu samym, a ja w innych częściach Kresów, także na obecnym Podkarpaciu i Lubelszczyźnie, dalsze dziesiątki tysięcy, no według szacunków, czy pani Ewy Siemaszko, czy wielu innych badaczy, no to jest około 150 tysięcy. Ale nie wiemy do końca, bo Instytut Pamięci Narodowej, czy Rada Ochrony Pamięci Walki Męczeństwa, no specjalnie tą sprawą się nie zajmują i nie ma badań. Uniwersytety nie chcą prowadzić też tych badań, no więc mamy pewną plamę, jeżeli chodzi o wiedzę w tej sprawie.
Przygotowałem koszulkę rocznicową tutaj na ręce pani redaktor wręczę. Taki upominek, prezent dla radia.
Bardzo dziękuję, gdzieś go eksponujemy.
Tak, proszę zobaczyć.
Jest to akurat akcent damski. Kresowy, ale akcent poznański. Ja tu przeczytam, co Piotr pokazuje, z mapa Polski, miejsca, gdzie doszło do ludobójstwa, 11 lipca, rocznica Krwawej Niedzieli i pod spodem Poznaniacy i Wielkopolanie w hołdzie ofiarom zbrodni i logo strony internetowej pana Piotra.
Pana Piotra Szelongowskiego.
Bez przesady .com.
Wołyń, Lwów, Tarnopol, Stanisławów.
Tak.
Z pięknym ratuszem.
Tak. No i ten piękny akcent wielkopolski.
Lipiec to jest miesiąc, w którym się będzie obchodziło tę rocznicę.
Tak, nowa ustawa pisowska, która jest oczywiście bardzo ważną ustawą, już nie uchwałą, a ustawą, ustanawia dzień 11 lipca, rocznicę Krwawej Niedzieli na Wołyniu, narodowym świętem Kresowian, którzy zginęli w czasie ludobójstwa. W tej chwili toczą się prace nad kształtem tej ustawy.
I proponuję jeszcze jeden wątek naszej dzisiejszej rozmowy. Gościem jest ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Warto opowiedzieć o działalności społecznej księdza. Te książeczki to też chyba cegiełki na fundację
imienia brata Alberta.
To przyjemność podwójna, bo wspieramy ubogich, a jednocześnie mamy świetną lekturę, tak? Ksiądz sprytnie wymyślił. Na ścieżkach historii, tak, ostatnia książka. No i proszę opowiedzieć o tych podopiecznych księdza, bo ta idea kiedy się zrodziła.
Idea w ogóle troski o osoby niepełnosprawne intelektualnie, bo takimi głównie się osobami zajmujemy, narodziła się w ruchu Wiara i Światło, który to ruch funkcjonował we Francji, a pod koniec lat 70. trafił do Polski. Ruch nazywany bardzo popularnie grupami muminków, czy wspólnotami muminków, jednoczył dzieci niepełnosprawne, ich rodziców, co było bardzo ważne, i młodych przyjaciół, studentów czy uczniów. To był ogromny wyłom w ówczesnej ideologii, która twierdziła, że w komunizmie nie ma takiego problemu, nie ma bezdomnych, nie ma niepełnosprawnych, a jeżeli trzeba tworzyć, to gdzieś za wysokim murem zamknięte ośrodki. Więc najpierw to były wspólnoty, spotkania, wycieczki, obozy, i w latach 80. Był ogromnie palący problem, który związany był z tym, że rodzice się starzeli, pytali się, co będzie po śmierci z tym moim dzieckiem. I w ten sposób powstała Fundacja imienia brata Alberta prawie 30 lat temu, a więc jeszcze za komuny. Dzięki darowiźnie świętej pamięci pani Zofii Tetelowskiej otrzymaliśmy stary dwór w Radwanowicach pod Krakowem. Tam powstało pierwsze schronisko dla niepełnosprawnych, a później zaczęli przyjeżdżać ludzie do nas, głównie rodzice, ale nie tylko, społecznicy z całej Polski, i mamy w tej chwili 32 placówki na terenie Polski. W Wielkopolsce nie mamy, chociaż mieliśmy taką próbę utworzenia tutaj placówki niedaleko Poniecka. Nieżyjący świętej pamięci pan Michał Żółtowski chciał przekazać nam swój rodzinny dwór, ale nie udało się po prostu tutaj utworzyć, gdzie indziej ta placówka powstała. I przez tą działalność fundacji około 1200 osób jest objętych opieką. Są to zajęcia dzienne w postaci warsztatów terapii zajęciowej, świetlic terapeutycznych, domów środowiskowych, ale też mamy osoby, które mieszkają na stałe w różnych naszych domach. Przy naszej fundacji z kolei pani Anna Dymna założyła swoją fundację, też zbudowała ośrodek, także na terenie Radwanowic mamy aż 3 różne podmioty, bo jeszcze jest szkoła integracyjna. A z panią Małgorzatą nawiązałem kontakt, między innymi
z panią Małgorzatą, która jest z nami w studiu.
W naszym studiu. Kontakt, akurat to chodziło o współpracę z Pawłem Kukizem, który też jest ojcem dziecka bardzo wymagającego opieki, bo jego trzecia córka jest po przeszczepach. I tutaj z przyjemnością dowiedziałem się, że w Pobiedziskach powstały kolejne warsztaty terapii zajęciowej. Miałem okazję je odwiedzić. Uważam, że właśnie praca społeczników, samorządów, parafii, fundacji, stowarzyszeń.
I ludzi dobrej woli.
Dobrej woli, tak. My to mówimy jak święty brat Albert. Ludzie dobrzy jak chleb, czyli tacy, którzy chcą robić, powoduje, że w różnych społecznościach, zwłaszcza tych małych, powstanie takiego ośrodka jest wielkim dobrem.
Brat Albert to był też malarz przecież.
Malarz i to człowiek bardzo niepokorny, muszę powiedzieć, bo on zaczął od walki w partyzantce ówczesnej, czyli w powstaniu styczniowym. Miał niespełna 18 lat, idąc za wieloma swoimi starszymi kolegami, trafił do oddziału, został ciężko ranny, jest zresztą to jego wspomnienie. Proszę?
Nogę chyba stracił.
Tak, nogę. Został ciężko ranny, no i wiadomo, jak to amputować mu tą nogę, i to opisywał w kurnej chacie, na stole położyli go w kuchni i tam tasakiem mu tą nażywca, tą nogę odcinano, i to już to mogłoby go załamać. Natomiast on do końca życia chodził o protezie, czyli był inwalidą, sam był niepełnosprawny. Później oczywiście był w różnych miastach, na różnych uczelniach malował, ale ciągle było mu to za mało. No i wstąpił do ojców jezuitów i po roku go jezuici wyrzucili z nowicjatu, no bo jednak jako artysta nie pasował im. I chwała jezuitom za to, bo gdyby został, no to byłby co najwyżej jakimś kaznodzieją czy doktorem teologii. A jak go wyrzucili, no to on znowu szukał dalej i w ten sposób trafił do przytuliska, czyli ogrzewalni na krakowskim Kazimierzu, to jest dzielnica Nędzy, gdzie jemu, jako tak, jak go traktowano, lekko stupnięty, chce się zajmować bezdomnymi. W ten sposób narodził się święty, który pokazał drogę wielu innym osobom.
Święty brat Albert pokazał drogę także ludziom z Pobiedzisk. Jest z nami Małgorzata Halber, która prowadzi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, nazywane w skrócie Dla Ciebie. Są już w Pobiedziskach warsztaty terapii zajęciowej. Było trudno zorganizować to miejsce, ale ostatecznie udało się.
Podjęliśmy z punktu widzenia wielu osób desperacką decyzję wynajęcia prywatnego lokalu. Lokal był zapuszczonym pawilonem. Kiedyś był tam spolemowski sklep, ale zdewastowany obiekt. No i dokonaliśmy rzeczy niemożliwej. W 3 miesiące adaptowaliśmy ten budynek z funduszy tylko naszych, stowarzyszeniowych, dzięki wielu ofiarodawcom, dzięki temu, że firmy lokalne przekazały materiały budowlane. Rodzice pracowali, tata niepełnosprawnej naszej podopiecznej wziął na swoje ramiona tą taką koordynację budowlaną i ten remont naprawdę szeroko zakrojony w 3 miesiące zrobiliśmy. No i od 15 grudnia funkcjonujemy, 20 niepełnosprawnych ma to swoje miejsce, w którym dzień po dniu jest prowadzona ich rehabilitacja i terapia społeczna. No i oczywiście fundacja prowadzona przez księdza Tadeusza to jest wzór dla takich organizacji jak nasza, jaki kontakt mamy.
A dlaczego ksiądz to robi?
Jakbym był takim człowiekiem niewierzącym, to bym powiedział, że przez czysty przypadek, bo to był przypadek w tym znaczeniu, że jako kleryk pojechałem do Warszawy, nie miałem gdzie nocować, ktoś tam mnie przygarnął i tam się zetknąłem w tym domu z osobami niepełnosprawnymi. Natomiast jednak jako osoba wierząca powiem, że to jest działanie opatrzności. Natomiast fenomenem, który nas łączy, tych wielu społeczników w Krakowie, kiedy to powstawało, była osoba świętego brata Alberta, który w 83 roku został wyniesiony na ołtarze przez papieża Jana Pawła. Ja jako mieszkaniec Krakowa oczywiście słyszałem dużo o Adamie Chmielowskim, ale dla wielu osób to dopiero od tej beatyfikacji na Błoniach ta sprawa była jasna, więc z góry było wiadomo, jaki patron. Natomiast samo działanie fundacji, jak wspomniałem, było zainspirowane przez rodziców. Większość tych rodziców już nie żyje, ale ich dzieci znalazły się u nas. I to jest też bardzo ważne, że patrzenie na osobę niepełnosprawną tak jakby w odłączeniu od środowiska, no nie daje efektów. Natomiast jeżeli już chcemy pomagać temu środowisku, to zawsze trzeba myśleć o rodzinach, o rodzeństwu też, o najbliższych, dlatego że oni są bardzo nieraz potrzebujący tej pomocy, niekoniecznie materialnej, ale wszystkim duchowej, wsparcia i tworzenie takich wspólnot jest bardzo ważne. I przy wszystkich naszych warsztatach czy świetlicach od razu tworzy się grupa wolontariuszy, przyjaciół, dobroczyńców, no najróżniejszy, przeróżnych osób, nieraz z poplątanymi życiorysami, bym powiedział, które szukają też takiego jakiegoś miejsca, gdzie mogliby się zrealizować. Więc jest dużo osób, które no nieraz też przez przypadek trafiają. Takim klasycznym przypadkiem są dwie siostry radwańskie, Urszula i Agnieszka, tenisistki. Ich ojciec, Piotr Radwański, przyjechał do Radwanowic, bo szukał swoich korzeni. Wydawało mu się, że wieś Radwanowice pod Krakowem, a on jest radwański, tak? Czy nie ma powiązań? No niestety nie znalazł, chociaż rzeczywiście dużo wskazuje, że jego któryś tam pradziadek mógł wyjść z Radwanowic i właśnie używał takiego nazwiska. Ale on przyjechał później z córkami, córki chwyciły bakcyla, to znaczy zainteresowały się tymi naszymi niepełnosprawnymi, one już wtedy były bardzo znane, ale takie dziewczątka małe, które z naszymi podopiecznymi świetnie się dogadywały i od kilku lat, to jest ich inicjatywa, wykonują zdjęcia z naszymi podopiecznymi, które umieszczamy na ulotkach, odpisy jednoprocentowe, na folderach. One promują, kiedy był nakręcony film o naszej fundacji i ja z tym filmem byłem w Kanadzie, no to większość Kanadyjczyków oczywiście ten film oglądała, no jako coś nowego, ale reagowali dopiero jak zobaczyli obie siostry radwańskie, bo wtedy już były na tyle znane, że przeciętny Kanadyjczyk wiedział, kto to jest. I tak to zaczęło się. I dlatego w każdej książce mamy te ilustracje również z siostrami radwańskimi.
Zdjęcie sióstr radwańskich znalazło się i w tej książce, o której była mowa, zatytułowanej Na ścieżkach historii. Spotkanie z księdzem Tadeuszem Isakowiczem Zaleskim kończymy piosenką Pawła Kukiza, syna Tadeusza Kukiza, piewcy kresowych Madon, któremu ksiądz Isakowicz poświęcił jeden z rozdziałów swojej książki. Dziękujemy gościom, dziękujemy Państwu za uwagę. Kłaniamy się Ryszard Wojtowicz i Barbara Miczko-Malcher.
Czasami pytasz mnie, dlaczego tak tu jest? Chcesz, żebym odpowiedział. Dlaczego tyle zła? I dokąd zmierza świat? Kto wiarę naszą sprzedał? Wiedzieć.